jest nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa, a to pierwsza wizyta nowego kierownika Muzeum Czechowicza, profesor Aleksander Wójtowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Bardzo się cieszę z Pana obecności w naszym niedzielnym programie. Pierwszej, ufam, nie ostatniej, bo jak wynika z naszej krótkiej rozmowy tuż przed spotkaniem z Państwem, nie tylko Czechowicz nas będzie łączył, ale też i pewne wątki, które na pierwszy rzut oka niekoniecznie są związane z literaturą. Jeśli zdążymy o nich dzisiaj wspomnieć, to oczywiście wspomnimy więcej, a jeśli nie, to zostawimy sobie to na kolejne spotkania. Profesor Aleksander Wójtowicz, historyk literatury, edytor, związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Wszystkich pana dokonań związanych z Czechowiczem i nie tylko, może w tej chwili nie wymienię, znajdą je państwo na pewno na naszej stronie internetowej, w miejscu, w którym zapowiadam dzisiejsze spotkanie. Ale najpierw pytanie, które bardzo lubię zadawać gościom, bez względu na to, który raz pojawiają się w studiu. Czy pan dzisiaj przybiegł jakim środkiem lokomocji?
Przyszedłem i z dużą przyjemnością, dlatego że o tej porze roku i tygodnia Lublin jest wyjątkowo cichy i spokojny, a dzięki, to należałoby wziąć cudzysłów, ze względu na ostatnie miesiące też więcej przyrody widać na ulicach Lublina i słychać, myślę tu o ptakach między innymi.
Ptaki to zdaje się pana wielka pasja.
Tak, wyjątkowa i w zasadzie oprócz takiej aktywności historyczno-literackiej i organizacyjnej pozostały czas poświęcam na birdwatching i na pisanie o ptakach.
To bardzo ciekawa i bardzo bliska nam pasja, chociaż ja na przykład o ptakach mam niejasne pojęcie. Słuchacze pięknie mnie edukują, bo my tutaj od rana ptaków także słuchamy. Państwo otwierają okna, a ja podsłuchuję po prostu. Więc pana wiedza na ten temat też mam nadzieję przyjdzie taki czas, że nam się tutaj bardzo przyda. Ale czy idąc, chodząc po mieście, bo rozumiem, że głównie chodzi pan, a nie jeździ.
Tak, w 90% chodzę, szczerze mówiąc, do pracy zawsze.
Czy idąc po mieście ma pan taką świadomość, że idzie pan tymi samymi, no niepodobnymi do końca, ale jednak ulicami, przestrzeniami, po których poruszał się choćby Czechowicz?
No takie spacery zazwyczaj wywołują różnego rodzaju przemyślenia, wspomnienia, analogie. Oczywiście zazwyczaj też, jak to w polskiej kulturze i literaturze, o której będziemy dzisiaj mówić, gdzieś pojawia się pokusa takiego nostalgicznego ujmowania swoich spacerów czy doświadczeń w ramy przeżyć tych artystów, którzy byli związani z Lublinem i których działalnością Muzeum Czechowicza się zajmuje. No, rzecz jasna, jest to przede wszystkim Czechowicz, ale też kilku innych, których zawsze mamy na uwadze, kiedy myślimy o tym, w jaki sposób Lublin czy ziemia lubelska wpłynęły na rozwój literatury polskiej. Chciałoby się powiedzieć również europejskiej, choć tutaj już należałoby bardziej szczegółowo roztrząsać, co to znaczy, prawda? Więc tak, mam taką świadomość i ona to narasta wraz z intensywnością lektury, bo im mocniej wczytujemy się w tekst Łobodowskiego czy Czechowicza, tym one bardziej wyraźnie zapraszają do takiej właśnie lektury, to znaczy lektury przestrzennej. Zresztą coś takiego jak zwrot przestrzenny, to na marginesie, żeby Państwa nie zadręczać kwestiami historyczno-literackimi i humanistycznymi. Od kilku ładnych lat zwrot przestrzenny w literaturze prowadzi nas do takiej refleksji, że literatura nie jest jakimś królestwem słów oderwanych od świata, tylko jest bardzo mocno zrośnięta z przestrzenią, z której wyrosła. I dlatego lektura, no właśnie, Czechowicza czy Łobodowskiego aż narzuca taki tryb, prawda, patrzenia na tekst, czy wsłuchiwania się w tekst, gdzie ten element przestrzenny jest istotny.
Zwrot przestrzenny, nowe dla mnie tu pojęcie. Bardzo panu za nie dziękuję. Rzeczywiście bardzo dużo tłumaczy. Rzeczach, w gestach, które w tej chwili się wykonuje, mówiąc o autorach rozmaitych tekstów. I jest to nam też bardzo bliskie, między innymi po 10:00 zabiorę Państwa na krótki spacer wokół Placu Litewskiego w taki właśnie sposób. Ale kiedy panowie się poznali? Mówię o profesorze Aleksandrze Wójtowiczu i Józefie Czechowiczu, bo przecież był taki moment, czy wyraźny, kiedy nagle poeta stał się dla pana istotny?
No. To jest trudne pytanie, bo w zasadzie Czechowicz zawsze w kulturze Lublina był obecny i do tej pory pamiętam takie pierwsze niejasne wrażenia dotyczące z pierwszych spotkań z pomnikiem czy też z tekstami. Natomiast to wszystko jakoś tak odbywało się pod progiem świadomości. Znaczy było wiadomo, że to jest jeden z ważniejszych twórców Lubelszczyzny, to w szkole też przecież nauczyciele bardzo dużo i słusznie zresztą poświęcają uwagi Czechowiczowi. Natomiast tak naukowo, czy ściśle naukowo, to zacząłem się zajmować Czechowiczem trochę później. Na studiach, no to było oczywiście takie, na studiach polonistycznych, duże odkrycie, że ktoś potrafił opowiedzieć o doświadczeniach związanych z przestrzenią lubelską, z tym, co się tutaj odbywało w taki niesłychanie powściągliwy, wyrazisty, sugestywny sposób. Więc to jakby było takie pierwsze bardzo świadome czytanie Czechowicza, już jeszcze nieprofesjonalne, może na szczęście nieprofesjonalne, bo ten tryb lektury też ma dużo mankamentów zazwyczaj. Natomiast takie już oficjalne spotkanie, udokumentowane pierwsze moje z Czechowiczem, zaczęło się w momencie, kiedy UMCS zaczął pod przewodnictwem profesora Jerzego Święcha, dzięki któremu mamy możliwość teraz patrzeć na całą spuścizny Czechowicza, zaczęliśmy wydawać dzieła zebrane, pisma zebrane Czechowicza. To jest kilkanaście lat pracy. Z tego względu, że okazało się, że tak naprawdę, żeby wydobyć wszystkie rzeczy, jakie Czechowicz napisał, odbyć masę kwerend po ośrodkach tutejszych, lubelskich, no i oczywiście w Polsce, zwłaszcza w Warszawie, ale nie tylko, przygotować te teksty do druku, opatrzyć stosownym komentarzem. To wszystko okazało się niesłychanie czasochłonne. I w zasadzie kilkanaście lat pracy pod znakiem edycji, przygotowywania do druku, jakoś tak chcąc nie chcąc prowadziło mnie nie tylko w stronę tego Czechowicza najbardziej znanego, o którym myślimy. Kiedy pada hasło Józef Czechowicz, no to od razu pojawia się kilka tytułów, o jakich mówimy w pierwszej kolejności, ale też w stronę takich mniej znanych aktywności poety związanych z pracą w mediach ówczesnych, różnego rodzaju jego fascynacjami, takimi powiedzmy z pogranicza kultury popularnej, różnego rodzaju wreszcie takich ulotnych dokumentów, notatek, szkiców, fotografii. Względnie niedawno okazało się, że dysponujemy zdjęciami wykonywanymi przez Czechowicza. I to jest od razu jakieś zaproszenie do tego właśnie, żeby spojrzeć na przestrzeń, na to, jak właściwie Czechowicz widział Lublin, na co zwracał uwagę, co tam dla niego w tym wymiarze było istotne. Wreszcie, i to jest jeszcze jedna sprawa związana z takimi spotkaniami, im dłużej pracujemy z rękopisami poetów, tym więcej pytań się nasuwa, bo wbrew pozorom nie jest tak, że kiedy sięgamy po manuskrypt, po rękopis, to wszystko jest jasne. Kiedy docieramy do tekstów zapisanych ręką poety, to pomijając taki prosty proces, który wcale nie jest zazwyczaj prosty, odtworzenia tego, co tam jest napisane, bo wiadomo, że poeci nie zawsze mieli cierpliwość do tego, co przygotowują i wielokrotnie zmieniali napisane przez siebie teksty, to nagle pojawia się taka myśl w momencie procesu rekonstrukcji tego, jak Czechowicz tworzył. W zasadzie, co sprawiło, że wybrał dane słowo, dlaczego coś przekreślił, pojawiają się jakieś dopiski czy rysunki na marginesie, one też pobudzają wyobraźnię. Wszystko to razem tworzy taką mieszankę, w której w gruncie rzeczy na plan pierwszy wysuwa się nie tylko literatura sama, ale cała ta atmosfera, która często ucieka, kiedy trzymamy w ręku tomik poetycki, a która przecież była integralną częścią kultury lubelskiej.
Mhm. Gdyby pan spróbował w kilku zdaniach, co jest pewnie dosyć karkołomnym zadaniem, powiedzieć, Czechowicz dla pana jest poetą czego?
No tak, to jest bardzo trudne pytanie i w zasadzie tutaj powinienem jeszcze zacząć od tego, o czym mówiłem przed chwilą, bo moje pierwsze zainteresowania naukowe wiązały się z awangardą i w ramach tychże zainteresowań byłem na stypendium w Bibliotece Polskiej w Paryżu, zajmując się twórczością Jana Brzękowskiego, awangardowego poety, który wyjechał z Polski i do niej już nie wrócił. I tam po raz pierwszy zobaczyłem, jak wygląda Lublin, kultura lubelska, poezja Czechowicza trochę z innej perspektywy. Z tego względu, że Brzękowski współpracował z Czechowiczem, nie była to łatwa współpraca, jak zazwyczaj pomiędzy wybitnymi osobowościami, ale Brzękowski jako jeden z pierwszych zwracał uwagę na to, że Czechowicz nie jest tylko poetą sielskiej lubelszczyzny, ale że on w sposób niesłychanie świadomy przetwarza doświadczenia, jakie stały się udziałem ludzi żyjących w pierwszej połowie XX wieku, w latach 20. i 30. To znaczy, że niesłychanie głęboko potrafi opisać zmiany w postrzeganiu rzeczywistości, doświadczeń, jakie wiązały się z wydarzeniami historycznymi, politycznymi. Wreszcie rozmywa się też u Czechowicza ja poetyckie, które jeszcze do niedawna nie było wcale aż tak skomplikowane. Natomiast u Czechowicza jest to rzecz, która naprawdę jest niesłychanie nowoczesna, nowatorska. Dlaczego Brzękowski, i teraz stawiam kropkę na D, dlaczego Brzękowski to wszystko zobaczył? Dlatego, że on był bardzo mocno związany z literaturą francuską i przyjaźnił się z najwybitniejszymi poetami, malarzami Paryża międzywojennego. I on dostrzegał właśnie u Czechowicza to samo nowatorstwo i te same intuicje, które w zupełnie innym wymiarze, prawda, kulturowym, bo we Francji, wtedy były niesłychanie intensywne. Więc dla mnie taki Czechowicz to jest przede wszystkim Czechowicz nowoczesny i awangardowy.
I takiego będzie pan nam pokazywał, prowadząc placówkę?
No, to będzie na pewno jedna z twarzy, prawda? Mm-hmm. Bo do tego należałoby dodać jeszcze kilka takich elementów tła. Czechowicz jest poetą mocno zrośniętym nie tylko z lubelszczyzną, z kulturą lubelską, no bo o tym wszyscy wiemy, ale też jest mocno zrośnięty, on jest dzieckiem swojego czasu, w tym sensie, że o czym my często zapominamy, bo dla nas to są sprawy oczywiste. Dzieciństwo, młodość Czechowicza to jest taki moment wtargnięcia prawdziwej nowoczesności do Lublina, prawda? Pojawiają się pierwsze zakłady, takie z prawdziwego zdarzenia, które mają przypominać wielkie fabryki, które się wtedy pojawiały, które mieszkańcy Lublina widzieli na ekranach kin przede wszystkim, prawda? Lublin się modernizuje. Lata 20, my o tym też często zapominamy, a to jest bardzo ciekawe, lata 20, to jest ten moment, kiedy w Lublinie naprawdę pojawiają się inwestycje, które z miasta czynią no, takie miejsce na miarę XX wieku. Czechowicz jest świadkiem tych wszystkich wydarzeń, mimowolnym, to gdzieś pobrzmiewa w jego publicystyce, ale nie zwalnia go to od zadawania pytań o to, co się w zasadzie dzieje z przestrzenią, w którą tak dość intensywnie wkracza nowoczesność.
Patrzy na to jako poeta i jako dziennikarz, prawda?
I to jest takie spojrzenie, które narzuca dwuznaczność perspektywy.
Jakie plany, chciałabym zapytać na koniec, ale zanim do tego dojdziemy, jakie plany ma nowy kierownik Muzeum Czechowicza? Przypomnijmy, profesor Aleksander Wójtowicz objął to stanowisko po częstym gościu nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, po doktorze Jarosławie Cymermanie, z którym będziemy się spotykać także, ale w zupełnie innym kontekście. Ale zanim plany, to chciałabym, żebyśmy nawiązali jeszcze do jednej postaci, która jest nam tu bliska i jest związana też z dzisiejszym dniem, dziś rocznica urodzin Schulza, Brunona Schulza. Panowie, zdaje się, debiutowali w tym samym roku. Co ich jeszcze łączy?
Co ich łączy? No właściwie to, co powiedziałem przed chwilą, ta taka pozycja świadka, który obserwuje wejście nowoczesności w obręb względnie spokojnego, ustabilizowanego świata. To jest jedno z haseł wywoławczych twórczości Schulza, prawda? Drohobycz, który nagle przekształca się w ulicę krokodyli, który ze względu na ropę naftową odkrytą całkiem niedaleko staje się scenarią wydarzeń, dla których Schulz widział analogię w Dzikim Zachodzie. Więc jakby ta perspektywa prowincjonalna, to się od razu narzuca, prawda? Jeden i drugi patrzył na bieżące wydarzenia, na swoje doświadczenia oczyma mieszkańca prowincji. Kogoś takiego, kto nie funkcjonuje w obrębie centrów kulturowych. I jeden i drugi był w Paryżu, wywożąc stamtąd odmienne doświadczenia, rzecz jasna. Schulz raczej zgiełku wielkich miast nie lubił. Natomiast ten taki punkt widzenia, który w naszej literaturze lat 30. dochodzi do głosu, dlatego że te podstawowe centra literackie, Poznań, Warszawa, Kraków, w pewnym momencie przestają wystarczać i pojawiają się różnego rodzaju alternatywne miejsca. Na przykład Schulz drukuje swoje dwa teksty w chełmskiej Kamenie, co jest dość wyraźnym sygnałem tego, że świadomie wybierał miejsce publikacji, nie tylko takie, powiedzmy, najbardziej prestiżowe, czy związane z centrum kulturowym. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Poza tym wiemy o tym, że Czechowicz zapraszał Schulza do współpracy, kiedy redagował miesięcznik literatury i sztuki. Nic nie wiemy o dalszych losach tej współpracy. Być może ze względu na to, że Czechowicz zajął się innymi sprawami, już ta współpraca z Schulzem nie była aż tak istotna. Ale jeżeli odłożymy na bok takie historyczno-literackie szczegóły, prawda, związane z tym, kto kogo zaprosił, w którym roku, kto gdzie publikował, to wydaje się, że oni obaj mają coś więcej, nie tylko tą perspektywę spojrzenia z punktu widzenia prowincji, o jakiej powiedziałem, to znaczy oni obaj mają taką tęsknotę za wielką tajemnicą. U Schulza to widać niesłychanie, prawda? Wszystkie pomysły Schulza dotyczące nie tylko prozy, ale poniekąd kiedy pisze o poezji, coś tam, kiedy wspomina marginalnie na temat malarstwa, to jest taka próba dostrojenia narzędzi literackich w ten sposób, żeby dotknąć jakiejś rzeczy, która jest nieuchwytna. I tak samo za tym nieuchwytnym, niewyrażalnym będzie uganiał się Czechowicz.
Jakie plany ma nowy kierownik?
No, plany są poniekąd związane z tym, co w muzeum działo się do tej pory, z tego względu, że w tej chwili obchodzimy setną rocznicę urodzin Anny Kamieńskiej, no więc muzeum intensywnie zaangażowało się w prace związane przede wszystkim z działalnością wydawniczą. Niedługo dzięki pani Annie Mazurek ukażą się trzy tomy poezji zebranych Kamieńskiej, redagowane przez Wojciecha Kruszewskiego. Ponadto zapraszamy już teraz, szczegóły wkrótce, na wystawę poświęconą twórczości poetki. No, będziemy też organizowali spotkania związane z jej twórczością, zapraszali gości, którzy o Kamieńskiej będą opowiadać. Więc to jest Kamieńska. Plus do tego dochodzi jeszcze Józef Łobodowski. Muzeum jest współpartnerem dużego projektu badawczego, takiego wyjątkowego, mówiąc nieskromnie, trochę w skali Polski, związanego z edycją notatników Józefa Łobodowskiego. Naukowcy z UMCS, z KUL-u, pracownicy muzeum razem przygotowują edycję kilkunastu notatników, które pisał Łobodowski, przebywając na emigracji w Hiszpanii. Więc na pewno też będziemy chcieli do tej postaci wrócić, bo ona zazwyczaj też nam się kojarzy z Lublinem i to jest dobra okazja. Te notatniki w ciągu najbliższych 2-3 lat ujrzą światło dzienne drukiem.
No, to będziemy mieć mnóstwo okazji do spotkań. Już teraz pana zapraszam do nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Profesor Aleksander Wójtowicz, nowy kierownik Muzeum Czechowicza w Lublinie, był moim gościem. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.